que a palavra não importa. Ani salon,
samek Przepraszam,
sorry.
Będzie czas potem porozmawiać. Witam
na. A my mamy taki fajny temat.
Panie radny, panek, zaczynamy. Żeby nie było, że nam to długo zejdzie, koleżanka jedzie do pracy, więc chcemy zacząć wcześniej, wcześniej skończyć, potem zapytać. Dobrze? Dziękuję bardzo. Jesteśmy dzisiaj gośćmi Klary Cisak, pana Bidermana. Byliśmy tutaj już kilka lat temu, kiedy było otwarcie. I dzisiaj z kolei chcę zobaczyć, jak funkcjonuje nam czasówka. Widzę, że jest przygotowana prelekcja, więc myślę, że gospodarze parę słów wstępu nam mogą powiedzieć.
Tak, szanowni państwo, jak tutaj było otwarcie, to w 2021 roku ze środków unijnych pozyskaliśmy dość duże środki finansowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. To jest placówka dla dzieciaków, która oprócz tych zajęć podstawowych, jak odrabianie lekcji, jak danie ciepłego posiłku, miała zorganizowane z tych właśnie środków bardzo dużo zajęć, zarówno logopedycznych, matematycznych, angielskiego, wyjazdów. Troszkę się baliśmy, co będzie, jak te pieniądze się skończą, a się skończyły. I co będzie, czy my będziemy mieli chętne dzieciaki na uczestnictwo ciąg dalszy. No i ku naszemu zadziwieniu, myślę, że poprzez pracę pani Kasi, która ma do dzieciaków wyjątkowe podejście, jest też psychologiem z wykształcenia, co prawda u nas jest wychowawcą, ale ten zawód pomaga jej w dotarciu do różnego rodzaju dzieciaków i rodziców, których mamy naprawdę trudnych. Z różnych środowisk są dzieciaki, z terenu całej Przeladzi, w różnym wieku, no i mają szereg ciekawych zajęć. Pani Kasia prowadzi te zajęcia z drugą panią, natomiast są to zajęcia głównie popołudniowe i to, co nam zostało, to na pewno pomoc przy odrabianiu lekcji, bo muszę państwu powiedzieć, że być może jak w żłobku kiedyś pani dyrektor powiedziała, no czym ja się mogę pochwalić, ja tych słów nie zapomnę, tych, ile dzieci nauczyło się niekorzystania z nocnika. Czyli to jest dla niej było tak ważne, że większość dzieci jak wychodziło z żłobka, to one umiały korzystać z nocnika. Tak u nas większość dzieciaków zdała z klasy do klasy, ba, nawet osiągnęło niektóre bardzo ciekawe wyniki. Gdzieś dostrzegła pani Kasia w tych dziewczynach, bo to akurat dziewczyny było, nie? Że mogą więcej i to, że pochodzą z takich, a nie innych rodzin, mogą o swoje walczyć. Poszły dalej do szkół, do liceów, fajnie się rozwijają, no ale mamy też taką codzienność, gdzie mamy no, te dzieciaki, które mają zabrudzone głowy, różnymi insektami, które nas również się przenoszą. I po prostu są takie rzeczy przyziemne. No, nas cieszy to, że jeśli dziecko przychodzi cały rok, to nie przychodzi tylko dla jedzenia, a nawet gdyby miało przyjść dla jedzenia, a jedzenie jest bardzo dobre, to też jest to jakaś wartość dodana.
A skąd to jedzenie jest?
Robiliśmy przetarg i powiem szczerze, że nikt do tego przetargu nie chciał przystąpić, ale pani Kasia użyła swojego czarodziejskiego i zaczęła prosić, błagam przystąpić. I przystąpiło kilka firm i jedna z nich, sosnowiecka firma, robi nam dla dwóch świetlic, bo mamy dwie świetlice. Tylko jedną prowadzi powiat, co to znaczy prowadzi, zatrudnia tam wychowawców, ale dzieci są nasze czele. A druga jest tutaj. Jedna jest na 11 listopada, druga jest tu. I te same posiłki mamy. No to mają naprawdę urozmaicone te posiłki, bo tam katering przyjeżdża, przywozi dzieciakom na przykład gorący kawałek pizzy na przykład, albo owoce, paróweczki, niech pani, naleśniki ciepłe. I to jest smaczne. To jest smaczne i dzieciaki chętnie zjadają, jak coś zostanie, to biorą do domu, bo szkoda też tego zostawić. Natomiast pani Kasia dwoi się i troi, bo ona głównie zajmuje się prowadzeniem tych różnych zajęć, żeby zachęcić te nasze dzieciaki i ogłaszać się w szkołach, że przyjdźcie, tu jest bezpieczne miejsce. Ona ma, mamy takie swoje zajęcia powiedziane kiedy, proszę rozdać właśnie pani Kasiu. I może oddam pani Kasi głos, bo tutaj takie względy techniczne macie państwo w opisówce, ale może właśnie byliście państwo u nas, jak coś była Wigilia, gdzie dzieciaki rwią się do śpiewania kolęd, do bycia długo, prawda Pani Kasiu?
Tak.
Pierwsze wychodzą, ostatnie stąd chcą wychodzić i to jest dla nas miłe, bo jednak wszystko zależy od człowieka. Mamy piękne miejsce, ale od ludzi też zależy, bo nawet jeśli mamy ludzi, wydaje się fajnych, ale nie mają dobrego kontaktu z dziećmi, to nic do niczego ciekawego nie dojdzie. W którymś momencie dzieciaki uciekną. Więc bardzo bym prosiła, jak macie Państwo ochotę zadawać pytania, to jest tutaj Pani Kasia, która to zajęcia prowadzi, albo Pani coś myśli.
Dobra,
tutaj.
Chyba, że mają Państwo ochotę, ja tak pokrótce tutaj streściłam w tej prezentacji z tych materiałów, które Państwo otrzymali. Później tak, czym się zajmuje, no tutaj jest, czym się zajmuje, cele, siedziba, typ, źródła finansowania, dostępna oferta i jakie realizowaliśmy działania.
Jeszcze powiem. Teraz wystąpiłam, żeby odciążyć miasto z utrzymywania, bo nie mamy, ze środków alkoholowych mamy trochę pieniędzy, ale to nie starcza. Wystąpiliśmy z wnioskiem, bo jest nowe projekty unijne, są 1 860 000, tyle napisaliśmy na projekcie, co by nam starczyło na 2 lata, 2 z hakiem, nie? Wtedy znowu by było poszerzenie o kolejne miejsca, o kolejnego wychowawcę, o kolejne fajne, ciekawe rzeczy.
To tutaj jest na to zapotrzebowanie, żeby to powiększyć?
Jest tak. Dzieci chodzą rotacyjnie, wiadomo, że to jak w szkole jakby i też tutaj mamy specyficznych, że tak powiem, rodziców, z którymi często nie do końca zawsze jest kontakt, tylko dzieci są zapisane i po prostu chodzą.
I
czasem rodzic po prostu się nie pojawia, tak?
Więc, 15 godzina,
dzieci uciekają z domu.
Więc różne są sytuacje, tak. No i placówka wsparcia dziennego funkcjonuje zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy, systemie pieczy zastępczej. Są 3 rodzaje placówki, placówek wsparcia dziennego. Nasza placówka działa w formie placówki opiekuńczej, czyli zapewnia właśnie opiekę, pomoc w wychowaniu, rozwój zainteresowań. Nie są to zajęcia specjalistyczne, tylko takie opiekuńczo-wychowawcze, rozwijające zainteresowania dzieci. Są kierowane głównie właśnie do rodzin przeżywających jakieś trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystających właśnie tutaj z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy korzystających w szkole z pomocy pedagogów. Jesteśmy też w kontakcie z instytucjami, ze szkołami. Ja przed wakacjami też wysyłałam do wszystkich szkół na terenie Czeladzi ofertę przedstawiającą naszą formę wsparcia dla dzieciaków.
No i najbliżej nam tutaj z Panią Jagodą, nie?
Tak, z Panią Jagodą Wilk współpracujemy, też tutaj wysyła dzieci, też pedagodzy mają takie informacje, też niebieskie karty, asystenci, pracownicy socjalni. Dzieci do placówki wsparcia dziennego mogą się, zapisują ich rodzice na ich prośbę. Pomoc tutaj jest dobrowolna i nieodpłatna, choć mogą też być kierowane dzieci przez sąd, jednak do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, ale też współpracujemy z kuratorami, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie.
Czyli to są tylko dzieci, które mają problemy, tak?
Czy generalnie to jest skierowane do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, a jak wiemy, trudności opiekuńczo-wychowawcze dużo rodzin ma. Nie muszą to być tylko rodziny, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale jakby w pierwszym kolejności dzieci tutaj są przyjmowane. Teraz mamy też zapisane 3 dzieci z doświadczeniem uchodźstwa, dzieci z Ukrainy. Po wojnie nie było dzieci, ale teraz systematycznie, jak już rodzice tutaj się osiedlili i szukają różnych form wsparcia, to też są przyjęte.
Mam pytanie jeszcze jedno, bo mówiłaś, że rodzice zapisują te dzieci,
tak.
A jeżeli nie ma kontaktu z rodzicem, a to dziecko by bardzo chciało.
To staramy się, staramy się skontaktować ze szkołą. Były sytuacje, że właśnie jakieś dziecko chodziło i przyprowadziło koleżankę, że ona by chciała chodzić, to wtedy albo przez pedagoga, albo przez pracowników, albo asystentów.
Jest taka możliwość,
Tak, więc, ale no, rodzic musi się pojawić, bo musi dopełnić formalności, wyrazić zgody, kartę zgłoszenia,
tak,
wszystkie dokumenty.
Tak, w razie sytuacji, no, jakby się coś stało.
Mhm. Kiedyś to były dzieci z tych okolic.
Tak, gdy był projekt Saturn Czeladzka Planeta Rozwoju. To było on skierowane głównie do tutaj mieszkańców terenów rewitalizowanych. Na ten moment mogą to być dzieci z terenu całej Czeladzi. I mamy też dzieci właśnie z Piasków, ze Starego Miasta. Także dzieci dojeżdżają tutaj do nas. To jest tak, mamy zapisanych na ten moment 17 dzieci, bo jak nas nauczyło doświadczenie, nie chodzi ta 17 non-stop, no bo to wiadomo, jak w szkole, tak, dzieci chorują, mają jakieś różne sytuacje, czy jakieś tam zajęcia w szkole, na przykład rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, więc wtedy też jakby tutaj do nas nie przychodzą. Więc 15 dzieci, tak, na taką liczbę dzieci też mamy podwieczorki, więc jakby i wszystkie atrakcje, wyjścia, wycieczki to mamy zaplanowane na 15 dzieci. Więc są sytuacje, gdy są jakieś rodziny w potrzebie i wiemy, że to jest sytuacja, gdzie dziecko potrzebuje bardziej tego wsparcia, to wtedy zapisujemy po prostu jakby poza listą.
Bo ten projekt Planeta Saturn, tam wyczytałam, że został zakończony w 2021 roku, finansowany ze środków unijnych, ale jest dalej kontynuowany, finansowanie jest...
Placówka, ja powiem, placówka jest teraz finansowana ze środków alkoholowych w ramach gminnego programu. Nie.
O to pytam.
Jakby nie prowadzimy teraz placówki na takim poziomie. Nie prowadzimy placówki teraz na takim poziomie funkcjonowania, jak była prowadzona ze środków unijnych. Dużo w tym roku w ramach akcji letniej zorganizowałyśmy 25 wyjść w ciągu wakacji dla dzieci, ale korzystałyśmy tutaj z miejskiej oferty, z kopalni kultury właśnie, czy z miast ościennych, które oferowały bezpłatne bądź niskopłatne jakieś wyjścia dla dzieci i wycieczki. Zorganizowaliśmy jedną większą wycieczkę do Zatorlandu. Gdy był projekt Saturn Czeladzka Planeta Rozwoju, tych wycieczek było 14. W tym roku taka jedna autokarowa wycieczka była jedna. Staramy się też z koleżanką jeździć autobusami miejskimi z dziećmi. No, żeby po prostu nie zwiększać tych kosztów, bo jednak autokar to są duże koszty, a po prostu nam szkoda tracić, że tak powiem, na przejazd, żeby tutaj...
Bardziej, że dzieci do lat 16
mają bezpłatny przejazd.
Tak, my jeszcze z innym miastem, czy tylko jedzie ta 15 czy 17?
Jedziemy ta 15, 17, znaczy się to autokarem miejskim do Katowic, a jak na taką wycieczkę to sami organizujemy, akurat w tym roku do Zatorlandu. A korzystaliśmy z Muzeum Śląskiego, z oferty, z Katowice Miasto Ogrodów, z Galerii Ateneum. Oni tam mają co roku bezpłatne takie dla dzieci. W Bytomiu też Becek prowadzi takie zajęcia teatralne różne i też one są nisko takie płatne, więc jakby no mówię, udało nam się 25 razy wyjść z dzieciakami w ciągu wakacji.
Co panie szukają, gdzie mogą skorzystać, żeby te dzieci jednak się ukulturalnić, zobaczyć w miastach ściennych czy naszych, co jeszcze można za darmo.
Tak. Takie zajęcia są ciekawsze niż ciągle.
Tak, no też niektóre dzieci pierwszy raz na przykład...
A niektóre by w ogóle nie poszły.
Tak, właśnie też o to chodzi, że niektóre dzieci pierwszy raz były w Katowicach, pierwszy raz jechały autobusem. Też korzystaliśmy z oferty basenu tutaj w Parku Grabek, więc to też dla dzieci duża atrakcja.
Mogną szczęście na twarzy, jak byli na basenie tak. I były te zdjęcia zrobione, tak. Że akurat korzystają.
Tak.
Fajnie, że to jest pokazywane na zewnątrz.
Tak.
No dostaliśmy ile biletów? 15?
Tak.
15 biletów dostaliśmy z mostu.
Udało nam się korzystać bezpłatnie z tych wejść na basen w ramach tych dla czelackich dzieci, więc to też dużo dla ośrodka, bo gdybyśmy chodzili odpłatnie na basen, no to też ta ilość koszty i ilość tych wyjść by była znacznie mniejsza, tak.
Od stycznia do września to 24 dzieci
w tamtym roku. Ja już powiem, mam też teraz wszystkie tutaj.
I to też rotacyjna grupa, bo pani tam...
Tak, bo miejsc jest 15, ale to są liczby podane, które pojawiły się dzieci w ciągu całego roku. Dzieci z różnych powodów rezygnują, bo na przykład ci rodzice przeprowadzają, bo dziewczynki już mają po 15 lat i idą do liceum, więc jakby tutaj ta grupa się wymienia. Cele no to właśnie jest poprawa społecznego, emocjonalnego funkcjonowania dzieci, tworzenie takich warunków właściwych wychowawczych, uczenie dzieci różnych zachowań, zapewnienie pomocy w nauce, na to też kładziemy duży nacisk, gdyż dzieci, które no, nie mają pomocy w domu, więc tak jak potem w harmonogramie.
W świetlicach no, tyle jest dzieci, że nikt im nie poświęci indywidualnej uwagi, nie? No, bo...
Tak, aha. Więc tutaj się staramy pomagać dzieciakom w lekcjach, odrabiać różne prace domowe, czy im nawet czasem jakieś materiały, których im brakuje do szkoły, to też im, gdy coś potrzebują, dawać też w ramach własnych możliwości, jakieś czasem ubrania, czy jakieś rzeczy, czy stroje na bale przebierańców, jakieś takie, to też staramy się dzieciakom pomagać to rodzicom organizować, tak? Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Dzieci są z różnych rodzin, więc jakby tutaj mają taką bezpieczną przestrzeń, gdzie jest jakiś bezpieczny dla nich dobry dorosły, z którym mogą porozmawiać, szczególnie te starsze dzieci. Mieliśmy sytuację, gdzie była pandemia właśnie, jedna z dziewczynek znikała podczas tej pandemii. Okazało się, że w domu jest problem alkoholowy. Dziewczynka została umieszczona właśnie w rodzinie zastępczej. No ale gdzieś nam też zaufała i nam o tym, z nami się tym podzieliła. Także to jest też dla nas ważne. No i organizacja takiego czasu wolnego, żeby dzieci też widziały, jak można spędzać czas, co można robić w wolnym czasie.
Kartki, jakie fajne, różne rzeczy takie manualne, nie?
Tak, i też zapewnienie pomocy rodzicom. Rodzice też mogą przyjść z nami, porozmawiać, jak potrzebują coś się doradzić, też pokierujemy, gdzie po prostu...
Proszę powiedzieć, czy korzystają z tego, bo że mogą, to
jak mieliśmy tak. Szkoły dla rodziców, finansowane ze środków unijnych, i psychologa, i terapeuta,
korzystali. Ja też mówię, nawet to nie są takie rozmowy, które rodzice przychodzą, umawiają się, siadają, tylko na przykład przyprowadzają dziecko, dzień dobry, co u pani, i opowiadają, tak, albo pani idzie do lekarza, do szpitala, gdzieś, po prostu takie zwykłe,
luźne rozmowy.
Pytam dlatego, że zdarza się najczęściej chyba tak, że rodzice, którzy mają problem alkoholowy, tego nie widzą pewnie.
Tak, ja mówię o tych już rodzicach, którzy tutaj są obecni, tak? Którzy gdzieś wyszli. Mamy też panie, które jakby wyszły z tego problemu ze wsparciem asystenta, pracownika socjalnego i jakby teraz się trzymają i też dzięki temu, że przyprowadzają dzieci, to są gdzieś pod naszym okiem, tak, codziennym, no bo muszą dziecko przyprowadzić i odebrać ze świetlicy. Tak? Siedziba, no to tutaj, gdzie państwo się znajdujecie, zrewitalizowany obiekt budynku. Mamy dwie sale na wyłączny użytek placówki wsparcia dziennego. Duża sala taka do odrabiania lekcji, zajęć. Druga sala mniejsza do zabawy i takich indywidualnych zajęć. Korzystamy też w miarę możliwości tutaj z sali audio, właśnie tutaj z pozostałości po zabawie na zakończenie wakacji. No i gdy też jest potrzebne, to inni tutaj osoby mogą skorzystać poza godzinami pracy świetlicy, z sal świetlicy. Tutaj też się odbywają różne aktywności dla mieszkańców. Klub seniora tutaj funkcjonuje w budynku Capoeira. Przez wakacje taniec liniowy tutaj miał miejsce, także tak.
A jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to jak ona się...
Tak, to generalnie...
Bo to jest do 18 lat.
Tak, placówka wsparcia dziennego z założenia zgodnie ustawą od 6 do 18 lat, ale u nas w placówce znajdują się dzieci od 16 do około 14. Na ten moment mamy dzieci od 6 do 13 lat, to jest 17 zapisanych dzieci, tak. Młodsze dzieci, starsze...
Nie garną się.
Tak. Myślę, że też gdybyśmy mieli większe jakby możliwości i kadrowe, i to też można by było więcej i dzielić grupę i oferować, a jednak no tutaj dla mniejszych dzieci mamy takie zajęcia. Ale też nie powiem, bo te dziewczynki z 7 klasy, 8 super się sprawdzały jakby tutaj w takiej relacji jako po prostu starsza siostra i młodsze, więc też dzieci tutaj się angażują wzajemnie, żeby sobie pomagać. te placówki, tak jak mówiłam, placówka w formie opiekuńczej, nie jest to placówka specjalistyczna, tak, czyli tutaj nie mamy takich zajęć specjalistycznych na ten moment. Jeśli się uda, będzie projekt, to wtedy będzie, chcielibyśmy psychologa, bo jest to bardzo, bardzo ważne, żeby dzieci miały pomoc psychologiczną i dużo też dzieci potrzebuje pomocy logopedycznej.
No to były najbardziej oblegane zajęcia. Mają takie wady nerwowe.
Źródła finansowania, tak jak już mówiliśmy, ze środków alkoholowych i własnych, tak, i własnych środków. Realizowane działania, to jakby nasze działania są podobne w każdym roku, tak? Realizujemy właśnie zajęcia sportowe, animacyjne, artystyczno-twórcze. Realizujemy zajęcia, które rozwijają dzieciom zainteresowania. Warsztaty plastyczne, rękodzieła, ekologiczne, dziennikarsko-literackie. Różne warsztaty związane z, w zależności od okazji, tak? Święta Bożego Narodzenia, wielkanocne, dekupaż, scrapbooking, różne spotkania okolicznościowe związane właśnie z Wielkanocą, Mikołajem, Dniem Dziecka. Tak, więc żeby dzieci też miały taką możliwość świętowania tych, tych okazji. Wigilia w tamtym roku była przeprowadzona w klubem seniora, seniora Wrzos. Więc
do domu iść nie chciały.
Tak, śpiewali
z panią. Dorwały do mikrofonu, to...
Śpiewali z panią dyrektor, tak? No i też organizujemy...
Wszystkie kolędy. Tak. Kolędy, jakie mieliśmy kolędy na tym.
I dobrze.
I śpiewali kolędy, ale tak głośno, że huczało.
Tak. No i też uczestniczymy w ramach akcji Lato w Mieście, prowadzimy zajęcia i ferie w mieście, tylko z zaznaczeniem tym, że jest to grupa zamknięta. To nie jest grupa, bo dużo mamy telefonów, nie jest to grupa jakby otwarta, że to są półkolonie, tylko my tutaj dzieciom oferujemy takie ciągłe wsparcie w ciągu całego roku, więc jakby w wakacje uczestniczą dzieci, które biorą udział w zajęciach. Nie mamy takich możliwości, żeby tylko na wakacje zapisywać dzieci, bo dużo takich telefonów właśnie się pojawia, gdzieś czasem nawet z pretensjami, że to instytucja miejska, ale no jakby tłumaczymy, że to chodzi o takie wsparcie w formie stałej. Tak, tutaj właśnie są te liczby, o które też pani pytała, to tu właśnie w 2020 roku 30 dzieci uczestniczyło w zajęciach, zrealizowaliśmy 60 godzin zajęć z robotyki, 40 godzin zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, 198 godzin zajęć z języka polskiego i zorganizowaliśmy w całym tamtym roku 40 wyjść i wycieczek integracyjno-edukacyjnych. Te zajęcia z języka polskiego to jest taka duża liczba, bo pani z języka polskiego, która prowadziła zajęcia, pomagała dzieciom ogólnie, nie tylko w lekcjach z języka polskiego, ale przygotowywała dzieci do egzaminu ośmioklasisty, dzieci młodsze, pomagała im dużo w lekcjach, czytała z nimi i tak dalej, pomagała w tej części w pomocy w odrabianiu lekcji. Tak.
A czy z matematyki również była taka pomoc?
Z matematyki to ja pomagam. Z matematyki ja pomagam dzieciom, tak. Także to radzę sobie do ósmej klasy. Do ósmej klasy.
Efekty są, tak?
Tak, 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 tak.
A mogę ja zapytać, tak?
Jasne.
Bo poznałam tylko panią, a ponieważ jestem niedługo, to chciałabym się paru rzeczy dowiedzieć. Pierwsze pytanie takie, kto kieruje i ma nadzór nad placówką?
Pani dyrektor, ja mam uprawnienia do prowadzenia placówki, bo nie każdy, słuchajcie, to ma.
A jeszcze co? Z tego, co słyszałam, są dwie panie, tak?
Tak,
tutaj
tak.
Pracują. Ta druga pani... kwalifikacje ma jakieś?
Tak, kwalifikacje, jakby każdy, która osoba zatrudniona jest w placówce wsparcia dziennego, musi mieć kwalifikacje zgodnie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy społecznej. Pani Paulina skończyła też kierunek, który jakby w tej ustawie jest tam, jest podany i może prowadzić zajęcia.
Mieliśmy też kontrolę z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ubiegłym roku pod względem kwalifikacji pracowników. No i wszystkie kwalifikacje.
Wszyscy też pracownicy...
Ustawa i bez kwalifikacji
Tak, jakby nie może być tak bez...
Panie są zatrudnione na cały etat?
Tak, my jesteśmy na umowę o pracę na cały etat. Dzieci są od 13 do 17. W pozostałej części etatu zajmujemy się też przygotowaniem zajęć, poza tym też jakby takimi administracyjnymi rzeczami, które jakby związane z tym są, że funkcjonujemy tutaj w strukturach miejskiego ośrodka, więc jakby te wszystkie takie rzeczy, papiery, dokumenty, prowadzimy dzienniki zajęć dzieci, listy obecności codziennie, nie wiem, faktury, rachunki, takie rzeczy związane z...
8 godzin mało.
Tak, no materiały też właśnie na informacje międzysesyjne, lato w mieście i tak dalej, to też...
A wynagrodzenie macie płatne tak jak nauczyciele, czy...
Nie. Opieka szkolna.
My nie jesteśmy z karty nauczyciela, tylko jakby z
ustawa, rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, które zawiera również kwalifikacje na stanowiskach, placówkach wsparcia, ośrodkach pomocy społecznej, tam jest takie duże rozporządzenie. No, przykro mi stwierdzić, ale panie mają najniższe wynagrodzenie.
Rozporządzenie duże, pieniądze mam.
Rozumiem, właśnie dlatego.
I boję się czasem, że mi uciekną, więc staram się, żeby gdzieś panie jeszcze mogły w jakiś tam sposób sobie gdzie indziej dopracować i jak jest taka możliwość, no bo były pieniążki z projektu unijnego i dawałam im dodatki paniom i tam były naprawdę fajne pieniążki. No teraz czekam z niecierpliwością, bo mówię, no muszę je też utrzymać, mam fajną załogę i żal by mi było, gdyby odeszły. Tak, żal by mi było, bo pani Kasia już robiła poczynania, ale udało mi się jakoś przekonać, żeby jednak się...
Ten wniosek już
mnie
poszedł?
Się bardzo podoba ta część właśnie, gdzie jest opis wszystkich działań, jakie panie prowadzą. Dlatego myślę, że... No...
Tak, to też my szykowałyśmy te materiały. I też a propos jeszcze osób zatrudnianych...
Gratulacje.
Dziękujemy. A propos osób zatrudnionych, wszystkie osoby współpracujące tutaj u nas z dziećmi muszą być sprawdzone w rejestrze przestępców na tle seksualnym. Tak, tego też wymaga też ustawa. Ja też przechodziłam różne szkolenia jakby związane z pomocą dzieciom krzywdzonym, studium jakby tutaj przeciwdziałania krzywdzeniu pomocy w rodzinie. Teraz też ma wchodzić ta ustawa o ochronie dzieci krzywdzonych małoletnich. Też jakby tutaj są nam bliskie te standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, więc jak będzie taka potrzeba, to będziemy to też wprowadzać na papierze, bo jakby funkcjonuje w życiu, ale jakby no, jak będzie wymagane, to będziemy wprowadzać.
Praca trudna.
Ja mam takie jeszcze pytanie, czy macie pani wiedzę, na pewno macie, ale mniej więcej tak procentowo, ile dzieci jest z rodzin alkoholicznych, alkoholowych, a ile z dysfunkcyjnych nieprawidłowo z problemami wychowawczymi? Bo z tego co wiem, bo z innych źródeł, że dzisiaj rodziny dysfunkcyjne to niewydolne wychowawcze, niekoniecznie alkoholiczne, bo są ludzie bardzo wykształceni, gruntownie rodzice, ale kariera, praca zawodowa i w ogóle jakaś taka nie wychowawcza, że alkoholu tam brak, właściwie nie ma zagrożenia alkoholowego, ale niewydolność wychowawcza jest bardzo duża.
Nie ma czasu.
Tak, to jakby mamy mieszaną grupę. Szczerze mówiąc nie policzyłam tego, myślałam o tym, żeby procentowo to państwu przedstawić. To się też zmienia. Mamy dzieci, że tak powiem, z takich dobrych rodzin, gdzie rodziców dwójka pracuje, tak? Ale coś nie działa tam po prostu właśnie w takim kontekście opiekuńczo-wychowawczym, psychologicznym i dzieci korzystają tutaj. Dzieci też bardzo lubią tu do nas przychodzić. Część dzieci woli przychodzić tu do nas niż na świetlicę szkolną, bo na świetlicy szkolnej jest po prostu dużo dzieci. Nie wszystkie dzieci w takich warunkach są w stanie funkcjonować. Mamy też trójkę dzieci właśnie z niepełnosprawnością. Jest to niepełnosprawność ruchowa, jest to właśnie ze spektrum autyzmu. Są to dzieci...
Choć nie powinniśmy mieć takich dzieci, bo to jest specjalistyczna.
Tak, ale...
Nie chciałam z tym zgodzić, ale pani Kasia mnie przekonała, spróbuj, mówię, okej.
Dzieci były tutaj zapisane na próbę i jakby dobrze funkcjonują w grupie, grupa ich zaakceptowała, oni też jakby są w stanie tutaj z nami funkcjonować, więc jest trójka dzieci właśnie z niepełnosprawnością.
Ale chodzą do szkół na specjalistyczne
zajęcia. Chodzą do szkół, tutaj do szkoły integracyjnej dwójka dzieci. Dużo dzieci też mamy właśnie z opiniami, orzeczeniami Asperger, dużo, trójka teraz pierwszaków właśnie stara się rodzice o opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
A dzieci nie lubią z Aspergerem tłumów. To jest takie spektrum autyzmu, które po prostu, no niektóre to w ogóle nie mają. Nie chcą mieć kontaktu z nikim, pójście gdziekolwiek, to jest... No, ciężkie przypadki to są, ale...
Jeżeli chodzi o pracowników administracji, to zatrudniacie?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bo placówka jakby o obsługę administracyjną prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ale pracownicy tu nie pracują.
Pracują w głównej siedzibie MOPS-u na 17 lipca, bo placówka wsparcia dziennego jest prowadzona przez MOPS, kieruje tak pani dyrektor.
Przy pomocy wychowawcy.
Przy pomocy wychowawcy, tak.
Ale oprócz
rynek też podlega.
Dwóch pań, to kto tu jeszcze?
W placówce wsparcia dziennego z dziećmi współpracują tylko dwie osoby.
Tak.
Mamy.
Ochrona jest jakaś?
Tak, w budynku jest ochrona. Są pani tutaj sprzątające. Tu w budynku też jest zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, punkt terenowy pracowników socjalnych, klub seniora WRZOS. A w głównym budynku jest księgowość, do widzenia księgowość, kadry, kancelarii. I inne jakby tutaj inni pracownicy miejskiego ośrodka, a zatrudniamy osoby na umowy zlecenie do tych zajęć dodatkowych w ramach tych środków, które po prostu są, bo dla dzieci to też jest dobre, gdy są jakieś osoby z zewnątrz, nie tylko
i nie
my.
Pasują im, to rozwiązujemy umowę.
Tak.
Mamy następnego, bo to nie sztuka, żeby ktoś przyszedł i zgarnął pieniądze, tylko żeby był z tymi dziećmi i one chciały w tych zajęciach uczestniczyć.
Dużo osób nam w trakcie projektu
odpadło.
Czelacka tego unijnego, bo zgłaszały się firmy, gdzie osoby niestety nie wykonywały jakby rzetelnie swojej pracy, więc zmienialiśmy po prostu osoby, no bo dzieci potrzebują tutaj no, takiej pełnej. Pełnej, że tak powiem, uwagi, nie? Nie ma tutaj możliwości, tak. Kończąc, no to są działania zrealizowane w tym roku do sierpnia. 40 w tym roku więcej mamy dzieci, 44 dzieci już się przewinęło, że tak powiem, przez placówkę, 62 godziny zajęć sportowych. W tym roku mieliśmy też takie zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zastosowaniem takiego treningu umiejętności społecznych, zajęcia też z języka polskiego, no i te wyjścia i wycieczki integracyjno-edukacyjne. Ta oferta, o której też już mówiliśmy, to właśnie dzieci mogą się zgłaszać od 6 do 18 lat. Mamy czynne od poniedziałku do piątku od 13 do 17.
Ale w soboty też są wyjazdy.
W wakacje, w soboty czasem organizujemy jakieś wyjścia. W wakacje placówka od 10 do 14, ale to też jest różnie, bo jak są wyjścia, wycieczki, to po prostu te godziny są na bieżąco modyfikowane.
Nieraz jest do 21, ale
tak.
Nieraz dzieci w ogóle nie ma w tym dniu, bo było tyle... Dzień wcześniej, że do 21 były, że potem już no, też muszę dać dobę pracowniczą pracownikom, bo jakby mi przed PIP to by mnie ukarał.
Tak,
nie?
Ale raczej jak jest przerwa świąteczna w szkołach, to mamy czynną placówkę.
Tak.
Raczej w takie dni wolne od zajęć szkolnych
my mamy
czynne. Także my całe wakacje mieliśmy placówkę otwartą. Tak. Tu jest harmonogram, który Państwo mają na tych też kartkach. Na początek odrabianie lekcji, potem zajęcia z wychowawcą, podwieczorek. Te godziny wiadomo, że one są zmienne, bo czasem dzieci przychodzą ze szkoły i już po prostu są głodne, więc nie czekamy do tej 15:30, żeby dać im jeść. Często jedzą po dwa razy albo po ileś tam razy. No i zajęcia właśnie z wychowawcą, różne tematyczne, tak? W zależności od tego, co potrzeba, jak się to odbywa.
A mam pytanie,
tak?
A propos, bo jak dzieci przychodzą głodne, to one nie mają posiłku w szkole?
To różnie. Niektóre dzieci nie jedzą w szkołach z różnych powodów, bo na przykład są ich wypisani są, bo tak. Tak, czasem przychodzą, bo na przykład babcia na przykład mówi, jest rodziną zastępczą i mówi, ona nie zapisała dzieci na obiady, bo oni nie jedzą.
Ale jest to prawda, bo tak jak ja i obiad w szkole, widzę, że jest zupa
a tak. Drugie danie idzie w całości. On okienka otwiera, siada, patrzy na życie, widzi, wstaje i idzie.
Tak, więc jakby to też nie jest tak, że te dzieci są głodne, bo nie mają co jeść. Część może i takich jest, bo to było widać, mieliśmy takie dzieci, że jak tylko zostawało coś, to całą reklamówę tam dla mamy, dla taty, dla brata, dla siostry, to zabierali, tak? Więc my to zawsze, żeby nic nie zostawało, jak ktoś nie zje, to pakujemy to dzieciom, żeby to zabrali. Ale nie, to tutaj te sytuacje mamy pod kontrolą, że jak ktoś nie ma obiadu w szkole, po prostu to jesteśmy w kontakcie z pracownikami, więc to są... Ale tu mamy takie posiłki, jak pani dyrektor mówiła, że dzieci chętnie jedzą. Bo jedzą mleko z chrupkami, gofry, naleśniki, parówki, bułka. Więc to my dostosowujemy tutaj.
Staramy się... mamy jednego posiłku?
9,48.
Niecałe 10 zł.
Tak. Zawsze jest coś, jakiś sok, owoc, nie wiem, orzechy, coś, żeby dzieci miały też takiego, że tak powiem...
Nam nie zostaje.
Coś takiego dobrego, żeby coś zjedli.
Nie, na sama przyjdę spróbować, mówię, dajcie mi spróbować. Pani dyrektor, no już nie ma co. No to co będę próbować? To znaczy dobre było, nie? U nas w placówce dla tych osób bezdomnych też ta sama firma robi, nie? Obiady.
Tak, te same.
No i od czasu do czasu spróbuję, bo też mi się kiedyś radni pytali, czy pani to jadła. Tak, jadłam. Jak zostanie, to zjem. Obiady są pyszne. Kosztują 14 zł. Gorący posiłek i kiedyś nie przychodzili rzeczywiście ludzie, a teraz nic nie zostaje. Poza tym, jak coś zostaje, to mamy tę lodówkę, wkładamy i to jest 5 minut i nie ma. Wczoraj był ktoś przyniósł chyba z 20 bochenków chleba i zdziwiłam się, bo 2 godziny były, a potem nie ma. No. Bo mamy tą lodówkę taką, której można wkładać, ale to nawet 5 minut tam stoi.
Gdzie ona stoi?
Przy ośrodku, na zewnątrz, tak. Taką lodówkę, do której można wkładać produkty z datą ważności.
Znaczy ja wiem, że ona jest nie wiedziałam.
Nie, ale to cię, nie ma czegoś takiego, że ktoś chce zrobić zdjęcia, że jest tam pełno. Nie ma chyba pełno, bo nie. Za chwilę, jak ktoś przyniesie, to nie ma, po prostu nie ma, bo przyjdą ludzie i zabiorą.
Czyli jednak jest problem.
Teraz jest problem duży, szanowni państwo. Widzimy to też w tych rodzinach dzieci.
Mam wrażenie, że też czasami niekoniecznie może ktoś potrzebować, a sobie...
No ale...
Ja myślę, no bo mają za darmo w sklepie.
Nie, teraz ludzie są w trudnej sytuacji. No pan by wziął, ja bym nie wzięła.
Ja bym też nie wziął, ale wiem, że są tacy ludzie po prostu.
Że mają, a biorą.
No, mają, a biorą, ale...
teraz te problemy z wyżywieniem też?
Teraz są takie problemy, słuchajcie, że ludzie nie mają na nic. Pomimo tego, że mają setkę, pomimo tego, że mają to 300 na to dziecko, to dzieci nie mają biurek, krzeseł.
Tak, to tutaj
staramy się to organizować. Teraz dostałam 200 tysięcy, udało nam się takim rzutem na taśmę. Będziemy mieli wyposażenie nowych mebli ergonomicznych w głównej siedzibie. 200 tysięcy, to jest z projektu unijnego też napisaliśmy i o dziwo się załapaliśmy, bo to był taki ostatni rzut pieniędzy. I powiem szczerze, że już mam, ja się bałam, co ja zrobię z tymi starymi meblami, nie? I mówię, dziewczyny, weźcie się zorganizujcie, może gdzieś szkoły, może gdzieś policja, może to... Przyszła pani, mówi, ja biorę wszystko, z jednej ze szkół, drugiej ze szkół, no ale też dajemy dzieciakom, które nie mają w domu. Po prostu no, ja to...
Do wydania,
no widzisz, no to tutaj z Kasią. No.
Dobra.
Był wózki inwalidzkie, jak sama przyniosła, tak. Już nie ma. Po prostu takie rzeczy, których... I nie ma, i to nie ma, że się teraz się kupi za grosze. Teraz nawet na Alixie, jak się patrzy na biurko, to kosztuje 300 zł. No nie zawsze stać kogoś na 300 zł.
No już za darmo.
No.
Nie wiem, czy państwo chcą zobaczyć, mam taki krótki filmik, który szykowaliśmy podsumowujący działania
oczywiście,
dzieci.
Przygotowała to.
Tak,
oczywiście, że chcę
mówić. To są wprawdzie działania z tamtego roku, ale one jakby są cały czas aktualne. A?
Coś tam się nie wyświetla.
Sonia jest w wizji, nie?
To pani komputer?
Obraz nie jest przerzucony, albo się wyłączyło.
Nie przerzucony.
Nie przerzucono projektor, no, może się wyłączyło przerzucenie.
Nowe krzesła, słuchajcie.
To z pracy w ogóle nie będziecie.
Nowe krzesło takie wysuwane, przecież wysuwamy, bo
leżeć.
Nie orientuje się, ale tak,
że można. Chodzi o to, że biurko, niektórzy są wysocy, niektórzy są niższe. No tak. Będą elektrycznie podnoszone do góry.
Biurka takie
ma. Tak, tak.
Coś?
Też by biegł.
Tak.
A czy udało się tylko kupić stół do tenis zastołowego, bo wtedy były takie plany, że będą jakieś sportowe i trzeba jeszcze do nich stół do tenisa. To parę lat temu.
Był stół do tenisa stołowego na rynku 22, ale on poszedł do Mosiru, bo bardzo dużo nam miejsca zajmował. Bardzo dużo.
No,
ja Państwu jeszcze powiem, że my teraz, Pani Burmistrz o wszystkim wie i nasz Wydział Merytoryczny, staniemy się od przyszłego roku, przestaniemy być Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Gmina przystąpiła do projektu unijnego, żebyśmy się nazywali Centrum Usług Społecznych. Że tak powiem, partia PiS bardzo fajny projekt wprowadziła, właśnie tych CUS-ów. I nasze województwo zdobyło dużo środków finansowych, żeby takie CUS-y powstały, żeby zachęcić gminy do tego, żeby takie CUS-y tworzyć, no przeznaczyli dużo środków finansowych, prawda Pani Burmistrz, ze środków unijnych. I byłyśmy, i powiem szczerze, napisaliśmy projekt na 6 300 000.
Na 3 lata.
Na 3 lata. I powiem Państwu, że już wiemy na bank, bo cały czas się z nimi dochodziłam o pieniądze, bo cały czas pisaliśmy, że się nie zgadzam z tym, że, bo to wiecie, są negocjacje. Zakwalifikowaliśmy się do projektu i chciałam 6 300 000, dostanę prawie 6.
No to i tak.
Także dużo dostaniemy środków, dużo nas czeka nowej pracy w przyszłym roku. No i jeszcze jak dostaniemy projekty unijne kilka, bo do tych 2 000 000, dwa z jednego, dwa drugiego, dwa trzeciego, to będziemy bogaci.
Ho, ho, ho.
No ale czym ten CUS będzie się różnił od MOPS-u?
A ja powiem czym.
Oprócz nazwy.
Ponieważ coraz więcej zadań przyjmowaliśmy jako Ośrodek Pomocy Społecznej od czasów COVID-u, Szanowni Państwo, to tak naprawdę nie były to zadania kierowane do ośrodków pomocy społecznej, tylko gmin. Gmina zaufała nam, przekazywała zadanie, no bo kto inny to poprowadzi. I przyjmowaliśmy tego coraz więcej, coraz więcej. W tej chwili centra usług społecznych będą mogły swoim zasięgiem objąć wszystkich działań.
Czyli zakres obowiązków Wam się zwiększy.
Zwiększy.
A to natomiast pieniądze się zwiększą.
Pieniądze muszą być dostosowane na strukturę, na zmiany.
A na pracowników?
Na pracowników, na remont ośrodka. Myśmy zaplanowali na sam remont 1 200 000 na windę dla osób niepełnosprawnych w siedzibie głównej, na dostosowanie obiektu do takiej dużej komputerowej. Komputery nam po prostu będą nowe potrzebne, a sieć nie udźwignie. No dlaczego my mamy gminę tym obciążać? Skoro dają środki finansowe, to dajcie nam na dostosowanie, prawda? Nie tylko. I będziemy zmieniać sieć elektryczną, sieć całą komputerową. Będziemy dostosowywać wszystkie pomieszczenia, bo będzie tak zwane obsługa w jednym okienku. My się już staramy to robić, żeby obsłużyć klienta z różnymi rzeczami do nas przychodzi, a jak czegoś ktoś, kto obsługuje, nie wie, prosi następnego. Więc mówię, no, będzie dużo takich działań psychologicznych skierowanych, będą psychologowie zatrudnieni, skierowani do wszystkich mieszkańców. Będą organizacje pozarządowe, którym będzie gmina zlecała zadania różne do prowadzenia. A teraz nie było, nie mieliśmy takich środków, a to będzie 900 000. Nie, Pani Burmistrz, 900 000 będziemy przekazywać na te zadania organizacjom pozarządowym. No i tak naprawdę, gdyby nam szef chciał dać wszystko, to możliwe wszystko przyjmować.
Instytucje kultury, wszystko można przejąć.
Znaczy, jak to powiedziała pani dyrektor urzędu, będę 4. burmistrzem, jeśli nim zostanę dyrektorem ośrodka, ale to oczywiście żartuję.
Jak się ma tyle placówek pod swoją władzą, tak, to ja myślę, że to nawet na takie stanowisko pierwsze można by było.
Powiem tak, ale nasz pan burmistrz przekonał się, bo myśmy próbowały z panią burmistrz przekonać, że nie by dać wszystkiego na raz, bo to nie tędy droga, najpierw trzeba się do tego przygotować, przekwalifikować, A potem jak coś będzie powstawało nowego, to możemy przyjąć jak najbardziej.
Stopniowo.
Tak, no bo my się też musimy tego nauczyć, jest wszystko nowe. To no.
Ale to taka, są środki jednorazowe, czy one będą
na 3 lata?
To są środki na 3 lata.
A potem radzicie sobie sami.
Chwileczkę, jest szansa.
A nie gmina potem znowu będzie przejmowała?
Jest szansa, nie.
Ale my
nie.
Te działania wszystkie teraz prowadzimy. Które tutaj we wniosku były
jest
pisane,
szansa, że projekt będzie dalej
i ten wniosek tam poszedł. To pani dyrektor z panem Leśniakiem, z panią księgową wpisali ten wniosek.
W parę dni.
W parę, nawet chyba w trzy.
No, ale
parę to tak się więcej kojarzy, ale generalnie w piątek trzeba
już
było wniosek.
Wszystko przygotowaliśmy. Ale jeszcze prowadziliśmy, bośmy na początku otrzymali informację, że nie, że tylko 6 będzie instytucji, które... No, jakieś było nasze niezadowolenie, no bo przecież napracowaliśmy się, a to za następnego dnia dostajemy informację, że myśmy się też zakwalifikowali, byliśmy na wspólnym spotkaniu, no i w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej dowiedzieliśmy się, że po prostu około 6 milionów na pewno dostaniemy. No
więc, na 3 lata.
Na 3 lata, tak. No ale to słuchajcie Państwo, no gmina, dlaczego ma inwestować w coś, no dlaczego ma remontować, robić coś, co już ma, prawda? No skoro są takie projekty, to należy z tego skorzystać i tylko to ulepszy, więc dla gminy to będzie i dla nas warunki pracy też się poprawią, tak? Natomiast no na pewno będzie to duże wyzwanie dla nas.
No duże. A wy jesteście przywyknięci do różnych.
Tak, tylko że ja już się starzeję i mój mózg nie pracuje tak jak kiedyś szybko. I czytam nieraz te same przepisy po 4 razy. No, ale kiedyś wystarczyło mi raz. A teraz już nie i...
Ale orzechy musi pani jeść.
O właśnie. W każdym razie myślę sobie, że sobie poradzimy, bo nie z jednej sytuacji wychodziliśmy. COVID już to pokazał, Ukraina to pokazała, że zawsze gdzieś coś dzieje. Węgle, nie węgle, dodatki, wszystkie.
Wszystko
myśmy robili, wszystko. Ukraina, dlatego ja mówię, naprawdę mam fajnych ludzi, ale w zeszłym roku zwolniło mi się 4.
Zdementować. Przepraszam pani dyrektor, bo jednak te sprawy covidowe, wojna, to też po stronie Wydziału Edukacji Polityki Społecznej i po stronie promocji również. Dlatego, że
ja
może przytoczę taką sytuację, kiedy 12 marca 2020 roku, kiedy wybuchł COVID i ten lockdown cały został zarządzony, to w edukacji zostały 3 osoby, a w promocji 2. I myśmy siedzieli, dokładnie ja, Ela i Kuba Kubasik z promocji i rozpracowywaliśmy całą naukę zdalną, całą dezynfekcję, całe komunikowanie społeczeństwa, jak to wszystko ma wyglądać. To było po prostu, wszyscy sobie poszli, dlatego że te osoby, które miały... uprawnienia, czyli małe dzieci dostały te urlopy opiekuńcze, a umówmy się, że załoga w Urzędzie Miasta jest no, zróżnicowana, no, tylko ja jestem starsza i może parę osób, reszta posiada dzieci, które trzeba było dopilnować. A jednak nauka zdalna, te komputery, cyfrowa plus, cyfrowa taka, siaka, owaka. Potem jak żeśmy troszeczkę wyszli z tego COVID-u, nastąpiła wojna i znowu trzeba było tych uchodźców przyjmować, zapewnić im wszystkie miejsca, no to oczywiście MOPS-owi nic nie ujmujemy.
My
ale
swoje działania, mówią o swoich działaniach.
Tutaj wydziałowi, który też koordynuje tymi sprawami i generalnie ma duży wkład w to, że się to odbyło naprawdę bez żadnych jakichś perturbacji, że nie było jakichś skarg, że osoby były niezaopiekowane, bo wszyscy zostali zaopiekowani zarówno w czasie COVID-u, to myśmy pierwsi w czasie COVID-u doprowadzili do badania nauczycieli, zanim poszli do pracy, czyli te testy covidowe, a potem byliśmy pierwsi ze szczepieniami również. Także no, było to przedsięwzięcie, jak ktoś sobie myśli, że w wydziale czy w urzędzie nie ma co do roboty, bo się tylko w urzędzie pije kawę, to jest w błędzie, bo na to, że tak powiem, dowód jest taki, że jest na okrągło rotacja pracowników w tych wydziałach, głównie w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej, bo osoby w ogóle nie przewidują, że takie zadania mają do wykonania. to, co kiedyś się robiło w tym wydziale, to jest po prostu nie do porównania z tym, co się teraz robi. Zresztą pani naczelnik i pani druga naczelnik, no muszę tu teraz laurkę, i pani dyrektor, oczywiście wszyscy, którzy się zajmują czynnikiem ludzkim, bo umówmy się, że to jest nie fabryka cukierków i tutaj nie można po prostu tylko zatrzymać produkcję i do widzenia. To jest podmiot ludzki i no, tyle różnych zdarzeń, jakie miało miejsce od 2020 roku, no to naprawdę, że to było do ogarnięcia, ja się do dzisiaj zastanawiam, jak myśmy to w zasadzie robili, że to nam no, wypaliło, no umówmy się, no, nie chcę się tutaj chwalić, ale to tylko dzięki pracownikom takim, których ja mam, bo Ela Dmitruk ich też ma, ale tam są inwestycje, tam umówmy się, jak się inwestycji nie zrobi jakiejś, no to jej nie będzie po prostu. Będzie dziura w drodze, nie wybuduje się jakiejś tam
chodnika
czy czegoś, nie? Ale jeżeli się nie udzieli pomocy ludziom, no to jest troszeczkę
tak,
jest
ja się tylko wypowiedziałam do swojej kwestii, pani burmistrz.
No tak, ja oczywiście,
tej, gdzie ja, ale pieniążki, gdzieby
nie ty
z teren,
i to nie byłoby tyle tych wniosków z Unii Europejskiej, z różnego, że tak powiem, ściągniętych, pomocowych jakichś tam instytucji. Także ja tu bardzo wspieram i mój MOPS, i moje wydziały, bo praca ich jest mrówcza. Dziękuję wam bardzo za to.
Ja tylko chciałam może tak powiedzieć, podsumowując, moim zdaniem skromnym, to co cały czas powtarzam, że ten czynnik ludzki jest najważniejszy.
Oczywiście.
W tym wszystkim, a jest najmniej doceniany. Najmniej doceniany, bo właśnie ludzie przychodzą i odchodzą, bo nie zdają sobie sprawy, że za pieniądze najniższe, najmniejsze, będą mieć najwięcej zadań. I tak jest cały czas. Dlatego ludzie odchodzą i będą odchodzić. I to w tą stronę będzie zmierzać. I myślę, że ci, którzy są, też w pewnym momencie po prostu odejdą, bo nie wytrzymają, jeżeli będą nadal tak niedoceniani i będzie im się non-stop dokładać pracy.
Już to się dzieje w oświacie, ileś osób gdzie brakuje nauczycieli wykonywać. I to będzie też, a zresztą w urzędach też się to dzieje.
Nauczycieli brakuje, ale brakuje dyrektorów, którzy te placówki mają prowadzić. My chodzimy w tamtym roku,
bezmała
przez Czerwony Krzyż, trzeba było dyrektora do przedszkola szukać i w końcu żeśmy znaleźli, ale nie powiem, że on za chwilę nie zrezygnuje, bo no, przerasta praca dyrektora.
Dlatego ktoś powinien iść po rozum do głowy i docenić tych ludzi, którzy są, pracują i robią.
Tak,
i ciągną.
Największym docenieniem jest jednak płaca. Umówmy się. To można sobie, ja sobie mogę teraz dziewczyny pochwalić, zapewne im jest chwilowo miło. No bo no tak, ja bardzo doceniam ich pracę, jest to motywacja.
Pani burmistrz miała i podwyżkę dała za konkretną robotę, czy nagrodę. Czy,
pani
czy
radna, ja bym im chętnie dała
tą podwyżkę, pochwała.
Tylko ja się ciągle borykam z brakiem pieniędzy na przykład w edukacji.
Ale my to wiemy.
Mnie ciągle brakuje tych pieniędzy. Przecież panie naczelnik, to arkusze organizacyjne przerabia od przodu do tyłu, w drugą stronę, tak żeby one po prostu były tak naprawdę na maksa dociśnięte, jak to się mówi, kolanem, prawda? Bo inaczej się nie da, bo się my w tej subwencji po prostu nie wyrabiamy.
Wiecie państwo, ja tak słucham i chylę czoła naprawdę przed pani pracą i tak czasami sobie właśnie myślę, że szkoda, że my tego nie możemy dać dzieciom w szkołach, bo tutaj ciągle jest ten problem braku finansów, tak? Jeżeli chodzi o psychologów, mamy zwiększonych oczywiście teraz tych specjalistów, jest ten drugi stopień standaryzacji w przyszłym roku i tak dalej, ale jednak faktycznie mamy dzieci, mamy szkoły ogólnodostępne. Mamy edukację włączającą, gdzie cały czas próbujemy włączyć właśnie dzieci z dysfunkcjami, tak? Z niepełnosprawnościami, co jest dla nas priorytetem, ale umówmy się, tak jak pani może poświęcić czas 15 dzieci, tak? Jak jest w klasie, tak u mnie na przykład klasa ma 25 osób, a od 4 wzwyż to są klasy już bez limitów, więc wiecie państwo, patrzymy na dobro dziecka, które powinno być najważniejsze, ale finanse są nieubłagalne. I tutaj trudno, staramy się, naprawdę staramy się, bo i pani burmistrz, i pan burmistrz wychodzą naprzeciw wielu sytuacjom. Natomiast no, wiecie państwo, że i z pustego i Salomon nie naleje, tak? Chcielibyśmy. Chcielibyśmy, żeby ci rodzice mieli jak najwięcej za darmo, tak? Ale czasami się po prostu nie da, bo nie ma na to już fizycznie.
Ale nawet są projekty unijne, ale nawet nie ma kto tego realizować później.
Ja myślę, że mam pytanie, czy jeżeli mogę. Czy za tym wszystkim, no bo idzie więcej pracy, więcej możliwości dla tych dzieci, więcej możliwości dla rodziców, ale moim zdaniem wpadamy w taki klin, który właśnie podwyższa płacę minimalną, więc wszyscy ją mają, ale ci ludzie, co mają powyżej tej płacy minimalnej, jakby ci z dołu się do nich zbliżają bardzo blisko. Jest potrzebne spłaszczenie i pytanie, czy w tych projektach jest też przewidziane podwyższenie, żeby...
Tak, tak, jak najbardziej.
Jest?
Tylko,
jest?
To tak. Panie Radny, niech Pan spojrzy teraz na pieniędzy... całą czelacz, prawda?
Inny.
Bo MOPS pozyskał pieniądze, bo miał taką możliwość. Ale inne instytucje, my jako placówki oświatowe, owszem, pozyskujemy zielone pracownie, laboratoria przyszłości, ale to nie ma przełożenia na płacę dla pracownika. Tutaj MOPS może sobie tę płacę wyrównać czy podwyższyć.
Dlatego ważne jest właśnie pozyskiwanie tych pieniędzy, bo mamy i te dodatki nie są małe. Ja szczerze mówiąc, my jako dyrektorzy w tym roku nie dostaliśmy ani grosza podwyżki, ani grosza. Natomiast gdyby nie dodatek, który mam w tej chwili 30% z tych innych źródeł, no to
miałabym... Pani dyrektor pewnie by szukała pracy gdzie indziej. Bo
ja i tak pracuję gdzie indziej, bo przecież chcę godnie żyć. Mam dziecko, daleko mieszkam, mam dom, mam chorego męża, więc chcę godnie żyć. Ja nie ukrywam, że ja lubię pieniądze. Kto ich nie lubi? Ale pracuję w wolnym czasie, nie wtedy, kiedy jestem tutaj. Więc, ale to jest kosztem czegoś. Więc no, przecież żadna praca nie hańbi. Pracuję w prywatnej firmie i będę pracować, dopóki będę mogła.
No, na przykład pani naczelnik, to nie ze względów finansowych pewno, tylko z powodu braku nauczycieli, bo nikt się do czwórki, do szkoły podstawowej nie zgłosił, żeby uczyć niemieckiego. Pani jest nauczycielem niemieckiego, a tam są tylko 2 godziny. Żaden nauczyciel nie przyjdzie na 2 godziny pracować, nawet na uzupełnienie, umówmy się, jeżeli to koliduje, jak on ma w 4 szkołach uczyć, to ja dziękuję. Ułożenie planów w 4 szkołach pod tego jednego nauczyciela to jest... no trochę taka abstrakcja. No to też pani naczelnik nie w godzinach swojej pracy, bo przychodzi najpierw na niemiecki, potem odpracowuje godziny w urzędzie, no bo nie było wyjścia. Nie byłoby języka, gdyby ona się nie zdecydowała.
Pani burmistrz mnie poprosiła, wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że nasi dyrektorzy potem mają tak zwany bat nad sobą. Jeżeli nie ma nauczyciela i we wrześniu, w aneksie wrześniowym dają wakat, to mają negatywną opinię. I tłumaczą, bo to jest tak, musiała pani dyrektor udowodnić, że jak gdyby dała ogłoszenie gdzieś Urząd Pracy, na swoich stronach. Ona to wszystko zrobiła. Tylko mówię, to jest, są 2 godziny, gdzie nauczyciel musi być obecny na konferencjach, wywiadówkach, cały plan wynikowy, nie wiem, wymagania edukacyjne, na 2 godziny przygotować. A są 2 godziny i tam nie ma perspektywy na więcej godzin. Widzicie państwo, na przykład w szkole co jest takie, jest 5 godzin i nie można dać pracy administracyjnej, dołożyć czegokolwiek innego. 5 godzin i ten nauczyciel naprawdę ma problem, bo on jest takim nauczycielem dochodzącym w 5 szkołach. Ja szczerze mówiąc, ja się nie dziwię, że żaden nauczyciel nie przyszedł na 2 godziny na zastępstwo, bo to jest umowa na zastępstwo i jeszcze na 2 godziny. Ja wcale się nie dziwię, mówię to z pełną świadomością jako nauczyciel.
Nie dziwię, że pracują w niedzielę.
Wiecie państwo, naprawdę też się dziwimy i tym dyrektorom na przykład przedszkoli, przerwę ci Basiu, że niektórzy pracują od godziny 6 do 17, to jest cały jak gdyby cykl działalności przedszkola, dlatego że od 6 to nie ma kto przyjść do roboty, więc musi przyjść dyrektor otworzyć, potem ma swoją pracę, a potem nikt już nie zostanie, bo do 17, no sorry, też mają dzieci, no to zostaje dyrektor i nie ma nadgodzin.
A przepraszam bardzo, czy możemy wrócić do meritum sprawy? Możemy. Święty filmik, to ten trzeci punkt sprawy.
Już przepraszamy, bośmy się tak rozwinęli.
Potraktujmy się jako sprawy różne.
Tak jest.
Tak, bardzo.
A niczym innym nie marzyły.
No,
praca
na chwilę.
Ale jeszcze warsztaty dietetyczne, tak mamy dietetyka, bo coraz więcej dzieci takich jak ja mam.
No.
Thank you.
ale to tyle po prostu składanie tego, ale dzięki.
Ale jakie to jest, nie? Skrzywienie pod kątem proszę korekcji.
To jest
bardzo ważne. Znaczy,
co tam? Chodzi tak.
No to dzieci będą dorosłe, to będą mieli piękne wspomnienia tak. Na całe życie.
To zostaje.
Także tak.
Nie wszystkie po kolei.
Ale z góry mówię, że wiedziałam, że tak będzie. Czy dzisiaj jest niedużo dzieci. Śmiałam się, bo wczoraj była chyba 12 dzieci. Mówię, jutro będziesz, nie, bo mama idzie do lekarza. Jutro będziesz, nie, bo coś tam. Ja mówię, jak musicie jutro być, przyjdą państwo. Ale zapraszam, pokażę salę. Także zapraszam, chyba że jeszcze jakieś pytania ktoś jest.
czasy różne. Czy Państwo macie co temat?
Czy Pani Dyrektor, w MOPS-ie jest zastępowalność pokoleń? Czy jest tak, że młodzi zastępują tych starszych, czy jest tym dużym...
Pani Kasia, ja i Pani...
Znaczy akurat to widzę, bo to jest projekt, tak?
Są najmłodsze Pani.
Ale ogólnie czy...
Reszta młodzieży to jest taka naj... 40.
No bo szczerze mówiąc, że jakby ja jakbym miała sobie pomyśleć, kiedy szukaliśmy do pracy i bym miała komuś mojemu znajomemu zaproponować, żeby przyszedł do MOPS-u, to by mi postukał po głowie, nie? Że jakby no, dużo moich znajomych za, no, przepraszam, za takie pieniądze no, nie będzie pracować w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, nie? Też jakby po moim kierunku studiów to jakby szukali...
No niech Pani powie, dlaczego Pani pracuje?
Dlaczego pracuję? No. Nie wiem, bo lubię dzieci i mam misję. Jakąś. Przyszłam, ale też mi się dobrze pracuje tutaj w ośrodku, współpracuję z panią dyrektor i jakby no,
myślę,
też,
że po prostu... też to...
Ja przyszłam na chwilę jakby tak, tutaj po studiach, na chwilę przyszłam po studiach, ja też jestem związana ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia, które tu było w Czeladzi i gdzieś tam jakoś tak się te działania trochę wiązały też. I tak zostałam.
No. Myślałam, że kolega chodzi o inne.
A ja też zrozumiałam, że chodzi Pan że może czy dzieci
nie, nie,
i rodziców.
Nie, chodzi mi o to, bo no, w związku z tymi zarobkami, nie? Czy, bo za co nas czeka za 5, za 10 lat, czy będzie miał kto pracować?
Nie, żeby tak przychodziło dzieci i rodziców.
Moje żadne dziecko nie jest nauczycielem. No. Panie Poznański to nie wie.
Powiem
jak.
Tak, że w
życiu.
Realnie.
Ja w tym kierunku to tak pracowałam, że
tak,
jednak...
Bo młodzież jest inna teraz i chwała im za to, ja tylko tyle wiem, bo może ktoś się w tym momencie.
Będzie musiał się zbudzić ktoś
na górze. Powiem, teraz są duże zmiany do projektów ustaw, właśnie tych naszych, ale zobaczymy, co to dalej będzie. Ja tylko liczę na to, że właśnie to, co Pani również powiedziała, jak są projekty unijne, ja daję ludziom zarobić, bo tam mam pieniądze. Sobie też daję zarobić, przeznaczy się, planuję sobie dodatek. Planuję sobie dodatek w tych pieniądzach i występuję o niego. No bo przecież nie pracuję za uścisk dłoni. No, to jest niesamowita odpowiedzialność za te miliony. To jest zatrudnienie ludzi, to jest po prostu nowe przepisy. To też trzeba ogarniać, nie? A kontroli mamy. W zeszłym roku mieliśmy
robić te miliony.
Kilka kontroli ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale takie kompleksowe. Czyli wszystko, od zadań, poprzez kwalifikacje, poprzez wydatkowanie środków, poprzez pokazanie, czy one zostały wydane w sposób prawidłowy, wywiady środowiskowe, usługi opiekuńcze, umieszczenia w domach pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, asystenci rodzinni, pracownicy socjalni, wszystko. Placówka wsparcia, jedna i druga, wszystko. Więc no,
i powiem szczerze, to, pozytywnie, tak?
Tak, choć powiem szczerze, że mieliśmy chyba ze 150 pytań. Mieliśmy ze 150 pytań i zaleceń było, tylko że to były takie zalecenia, wiecie, ich było chyba ze 29, jak się nie mylę, ale to były zalecenia, uchwała powinna powstać taka, to takie,
kosmetyka.
Więc to zostało zrobione, ale merytorycznie nie ma żadnych zarzutów. Natomiast no, jakby ktoś przeczytał tyle zaleceń, powiedziałby, Jezu, Pani Dyrektor, co to Pani robi, że to tyle za... Nie, to są takie rzeczy, które... Na przykład, dlaczego nie ma mieszkań chronionych, skoro to jest zadanie własne o charakterze obowiązkowym. A dlatego, że z inną gminą podpisujemy porozumienie w tym zakresie i trwa negocjacja, żeby podjąć uchwałę Państwo podejmowaliście, że zlecamy tak. zadanie, bo nam się to nie opłaca. Poza tym nie mam nikogo do mieszkania chronionego, to po co mi to? Po co? No ale...
Musi być.
I wiecie Państwo, uchwała powstała u nas.
Jest takie myślenie.
Porozumienie jest. Jest.
Że są potrzebne, bo jak wydanie zaleceń, to są niepotrzebne.
Tak. Poza tym na przykład uchwałę pogrzebową, że pogrzeby powinny być robione przez... I takie rzeczy, no, które według nas ustawa pomocy społecznej powinna być zmieniona. I to są rzeczy martwe. No ale jest przepis, trzeba go wykonać. No i dlatego jakby ktoś z boku popatrzył, powiedział, Jezus, ile pytań, co to jest, ale o co chodzi, ile zaleceń? Nie, zostały wszystkie wykonane, ale to były zadania techniczne, nie merytoryczne.
Czy kronikę macie Państwo również prowadzą jedną?
Kronikę? Nie, prowadzimy Facebooka.
Tak,
prowadzimy Facebooka, trochę na Instagramie. Nie, nie prowadzimy kroniki też ze względów finansowych, jakby, no bo to jakby wywoływanie zdjęć i to wszystko to też jednak. Muszą być na to środki.
Możemy teraz, dużo jak będziemy mieli, jak dostaniemy z tej placówki wsparcia pieniądze.
Kronikę, tak.
Tak, ja też sama tworzę jakieś właśnie takie filmiki wspomnienia dla dzieci. Jak dzieci odchodzą i długo chodziły, to też tam w ramach własnych środków z koleżanką robimy jakieś dzieciom ramki na pamiątkę.
Tak, chodziła Jagoda, teraz chodzi jej siostra Kaja, tak. Więc za kilka lat pewnikiem te dzieci od Jagody też mogą tutaj trafić.
Ja dzieciakom właśnie Kaja też już tak powoli przestaje, więc tam dostały ramkę ze zdjęciami, dostały taki filmik, one chodziły od 2019 roku, więc ja takie dzieciom robię filmiki ze wspomnień i tam przesyłam rodzicom.
Powiem teraz, bardzo fajne są te aparaty takie, które robią zdjęcia od razu, wywołują. I tam sobie zaplanowałam te polaroidy, że no to już dostanę pieniądze.
Kupimy.
Zapraszam w razie jeszcze do sali, jeśli Państwo mają.
Czy ludopis był biały?
Nie wiem,
czy nie użyłem za
nie. To Joli, bo Joli siedziała w takim razie.
Ja odsuwam Pani to krzesełko, żeby Pani nie siadła.
Na sesji.
Dziękuję za to, że mi wydrukowali.
Dziękuję bardzo za to posiedzenie sesji. Możemy obejrzeć,
że
obie.
Niestety opłata manipulacyjna.
Ojej!